Chciałbym się z wami podzielić rozważaniem z fragmentu z drugiego listu apostoła Pawła do Koryntian, piąty rozdział. Jako wstęp chciałbym wam powiedzieć taką historię Johna MacArthura, pastora Johna MacArthura. On jest jednym z bardziej znanych pastorów w Stanach Zjednoczonych. Pewnego dnia leciał na jakąś konferencję, przygotowywał się też w samolocie, wiadomo, czytał Biblię. Przysiadł się do niego pewien muzułmanin i po pewnym czasie muzułmanin odważył się i zaczął zadawać mu pytania. I najpierw powiedział, pozwoli, że zadam ci pytanie. I MacArthur powiedział, no oczywiście. No i zaczął od takich klasycznych pytań, wiadomo. I powiedział, pierwszym pytaniem było, czy możesz mi wyjaśnić, czym różni się katolicyzm od protestantyzmu i od baptystów? Jakoś tak to ujął. No i on oczywiście zaczął odpowiadać. Rozmawiali sobie przez chwilę. I w pewnym momencie John MacArthur też powiedział, no a mogę ja zadać tobie pytanie? Mówię, oczywiście. I zadał mu pytanie, czy w twojej religii jest grzech? Jest coś takiego jak grzech. Oczywiście on wiedział, że jest grzech, ale był ciekaw, jak odpowie ten muzułmanin. No i on powiedział, o tak, bardzo dużo grzechów. I tak dużo, że nawet nie wiem, nie potrafiłbym ich nazwać wszystkich. I mówi, i tak właściwie to lecę tam na to miejsce właśnie po to, żeby grzeszyć. Tak się zdziwił i on kontynuował, mówi, no poznałem pewną kobietę, no i po prostu tam lecę i będziemy grzeszyć. John MacArthur tak się zdziwił jego szczerością, ale mówi dalej, a powiedz mi, a co na to twój Bóg? On, oj, bardzo źle. Bardzo źle. No, to jest coś bardzo niedobrego. A czy w twojej religii jest coś takiego jak piekło? Mówi, tak, jest piekło. I mimo to ty dalej grzeszysz, i wiesz, że to jest złe, że to się Bogu nie podoba, to jak ty myślisz, że dostaniesz się do piekła? A on mówi, no, mam nadzieję, że Bóg mi wybaczy. Na to John MacArthur, wiesz co? Znam Boga osobiście i wiem, że ci nie wybaczy. On takie oczy zrobił, jak to? I to nie przejął się tym, że Bóg mnie wybaczy, tylko jak to ty go znasz osobiście? Od tego momentu zaczął mu opowiadać Ewangelię. Czym jest Ewangelia? Czym jest pojednanie z Bogiem? Bo właściwie sercem Ewangelii jest pojednanie w Chrystusie. Jak to jest w ogóle możliwe, że święty Bóg, absolutnie doskonały, Bóg może mieć jakąkolwiek wspólnotę, łączność z kimś, kto jest grzeszny i niedoskonały? Odpowiedź tak w naturalny sposób brzmi, to jest niemożliwe, żeby tak absolutnie święta, tak absolutnie doskonała osoba miała jakąkolwiek relację z czymś, kimś, co nie jest święte, co nie jest doskonałe. Bóg ma więź z kimś, kto jest święty i doskonały. Jak to jest możliwe w takim razie, żeby Bóg nawiązał z człowiekiem relacje? Jak to się dzieje? I po pierwsze, przeczytajmy sobie właśnie piąty rozdział drugiego listu świętego Pawła do Koryntian, może od 16 wersetu. Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała. Jeśli znamy Chrystusa według ciała, to już teraz nie znamy. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków i powierzył nam słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał, w miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. 18 werset. Wszystko to jest z Boga, który nas pojednał. Czyli pierwsza rzecz. Pojednanie jest inicjatywą Boga. Pojednanie jest tym, co Bóg rozpoczyna. To On inicjuje, to On się, można powiedzieć, w pewnym sensie stara. Tak? To Bóg działa. Gdy wrócimy sobie do pierwszej Księgi Mojżeszowej, 3 rozdział, 8-9 werset, tam gdzie Adam i Ewa pierwszy raz zgrzeszyli i schowali się przed Panem Bogiem. Usłyszeli szelest Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie w powiewie dziennym. Skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu, lecz Pan zawołał do Adama i rzekł do niego: gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Gdy człowiek zgrzeszył, to Bóg wychodzi z inicjatywą. To Bóg zaczyna szukać człowieka. Gdzie jesteś? Adamie, gdzie jesteś? Pojednanie jest właściwie jedną z... Jest to w naturze Boga. Naturą Boga jest to, żeby pojednać się ze swoim stworzeniem. Księga Ezechiela, 34 rozdział, 16 werset. Będę szukał zaginionych, rozproszone sprowadzę z powrotem, zranione opatrzę, chore wzmocnię. Tłustych i mocnych będę strzegł i będę pasł sprawiedliwie. Będę szukał zaginionych, rozproszone sprowadzę z powrotem, zranione opatrzę, chore wzmocnię. Będę szukał. Bóg szuka grzesznika, Bóg szuka człowieka. Bóg inicjuje tę całą historię zbawienia. Adamie, gdzie jesteś? W naturze Boga jest po prostu pojednanie. Druga Kronik. Zobaczmy jeszcze. 36 rozdział, 15 werset. A przecież Pan, Bóg ich ojców, nieustannie wysyłał do nich swoich posłańców, litując się nad swoim ludem i nad swoim mieszkaniem. Bóg nieustannie wysyła swoich posłańców do ludzi. Nieustannie szuka człowieka. Nieustannie ma inicjatywę po to, aby mnie, ciebie odnaleźć. Adamie, gdzie jesteś? Gdy czytamy chociażby Ewangelię Łukasza, niedawno mieliśmy kazanie z Ewangelii Łukasza z 15 rozdziału, już nie pamiętam, kto miał to kazanie, ale warto do niego wrócić, proszę. Nie, jeszcze wcześniej. I tutaj mamy takie podobieństwa o zgubionej owcy, o zgubionym groszu i o zgubionym synu, czyli tym synu marnotrawnym. Ale praktycznie rzecz biorąc, cały ten rozdział mówi o tym, o szukaniu. Są to przypowieści, gdzie okej, coś zaginęło albo ktoś zaginął, ale to Bóg szuka. I tą, można powiedzieć, taką perełką w tych wersetach jest 7 werset. Powiadam wam, większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się upamięta, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują upamiętania. Największa radość w niebie jest wtedy, gdy grzesznik się upamięta, gdy grzesznik doświadczy pojednania, przywrócenia społeczności z Panem Bogiem. To jest ta największa radość w niebie. To jest to, po co przyszedł Pan Jezus. Pan Jezus przyszedł, aby szukać to, co zginęło. Pojednanie jest inicjatywą Boga. To Bóg szuka. To Bóg pragnie, abyśmy my z Nim się połączyli, z Nim się pojednali. Ten 15 rozdział Ewangelii Łukasza mówi o szukającym sercu Boga. O tym, że to Bóg jak widzi, gdy grzesznik chce przyjść do niego, tak jak ten ojciec do syna marnotrawnego biegnie, aby odnowić z nim relację. W listach apostolskich, czy to w Tymoteusza, czy w Tytusa, Bóg jest nazwany Bogiem Zbawicielem naszym. On zbawia. To On jest tym, który zbawia nas, który nas jedna ze sobą. I można powiedzieć, że trudno powiedzieć, że większa część jakby tego zadania, pojednania leży po stronie Pana Boga, ale można powiedzieć tak, że to jest całe Jego dzieło, tak? Zbawieni jesteśmy z łaski, tak? Nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. To jest Jego dzieło, to jest Jego droga, Jego plan, Jego dzieło zbawienia. Czyli jesteśmy pojednani dzięki Bożej woli, przez Jego inicjatywę, przez to, że to On chce się z nami pojednać. Pojednanie jest dziełem Boga, od A do Z. Człowiek ma odpowiedzieć na gotowe dzieło w Chrystusie. Tak? A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruszył nam służbę pojednania. Pojednanie jest możliwe tylko i wyłącznie przez Chrystusa. Tylko w Chrystusie. Tylko dla Niego. Nie ma innej drogi. Nie ma innego zbawienia. Chrześcijaństwo jest tak bardzo nielubiane przez inne religie czy przez inne filozofie właśnie z tego powodu, że chrześcijaństwo jest religią, jeżeli możemy powiedzieć o religii czy jakimś takim systemie. Chrześcijaństwo wyklucza wszystko inne drogi. Wyklucza. Nie ma innej drogi. Chrystus jest jedyną drogą. Jedyną prawdą, jedynym życiem. Dlatego chrześcijanie mogą być nielubieni tak bardzo, tak? Ponieważ chrześcijanie wskazują tylko na Chrystusa. Mówią, że jeżeli nie masz Chrystusa, to nic nie masz. Jeżeli nie masz Boga, jeżeli nie przyszedłeś do Boga przez Chrystusa, to nie znasz Boga. Nie ma innej drogi. To, co teraz mówię, to ktoś mógłby określić, że jest to mowa nienawiści wręcz, że wykluczam inne religie, inne wspólnoty, inne społeczności, inne kultury. Chrystus mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem i nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie. Czy pojednanie jest Bożą inicjatywą, Bożym dziełem, pojednanie można pojednać się z Bogiem tylko przez Chrystusa, tylko w Chrystusie. To jest Jego dzieło. Wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa. Poruczył nam służbę pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków i powierzył nam słowo pojednania. Przebaczenie grzechów. I to jest właśnie, to jest to, co często ludzie też trudno jest przyjąć. Ja pamiętam, rozmawiałem z, chyba nawet też dzieliłem się tutaj tym, że rozmawiałem z moim przyjacielem jeszcze za czasów liceum. Wyjaśniałem mu Ewangelię, a on mówi, Krzysiek, ja to wszystko rozumiem, tylko ja nie mogę się z tym pogodzić. Mówię, ale jak nie możesz się z tym pogodzić? Nie mogę się pogodzić z tym, że to ja nie mogę sam dojść do miłości. Że to ktoś musi coś za mnie zrobić. Tak? Że to ja muszę coś przyjąć. Ja chciałbym sam. Tak? To jest jedno. Drugie, pamiętam też taką rozmowę z już w jakimś tam gronie, też w liceum, pamiętam to było. Jakieś takie wspominki mi się zaczęły robić. W jakimś tam gronie jedna z koleżanek zapytała, ale czym różni się śmierć Chrystusa od śmierci tych młodych ludzi? Akurat wtedy przerabialiśmy dwudziestolecie, między, znaczy powstanie warszawskie i pamiętacie te, jak się nazywa to, Kolumbowie, właśnie, rocznik 20, tak? Czym się różni ta śmierć Chrystusa od tych młodych ludzi, którzy też ponosili tak straszne ofiary, mówili, a nawet gorsze, tortury, z wyrywaniem paznokci i tak dalej, wiecie, jak to było za czasów wojny. Jakoś nie potrafiłem odpowiedzieć na to pytanie. Czym się różni śmierć Chrystusa od śmierci właśnie ludzi, którzy też poświęcili swoje życie, bardzo często w bardzo tragicznych okolicznościach, często w dużych męczarniach i to przez długi okres nawet. Czym się różni ich śmierć od śmierci Chrystusa? I to kilka, czy nawet kilkanaście lat później zacząłem jakby rozumieć to. Ciekawe, że wcześniej jakby tego nie rozumiałem, ale zobaczcie, Chrystus w ogrodzie Getsemany modlił się: Ojcze, jeśli to możliwe, oddal ode mnie ten kielich. On walczy w ogrodzie Getsemany, tak? Boi się. Doświadcza wielkiego stresu. Także jego pot jest jak krople krwi wręcz, tak? To tak gdzieś jakieś opracowanie czytałem, że to jest możliwe właśnie w wielkim stresie. Jak to jest, że Chrystus tak reaguje na zbliżający się krzyż, podczas gdy chrześcijanie kilkadziesiąt lat później z pieśnią na ustach szli na arenę i oddawali swoje życie, życie swoich dzieci, żon, małżonków, z radością, ciesząc się, że idą do Pana. Jak to jest, że apostoł Piotr, gdy został przybity do krzyża odwrotnie, do góry nogami, był wdzięczny, że może cierpieć dla Pana Boga. Pierwszy męczennik Szczepan, który został ukamienowany z promienną twarzą, patrzy w niebo, pomimo tych uderzeń kamieni, cieszy się, że idzie do nieba i prosi Boga, aby przebaczył grzechy tych, którzy to czynią. A Chrystus tak bardzo to przeżywa. Bo Chrystus nie przeżywał tylko śmierci fizycznej. Chrystus jako doskonały, święty, który nigdy nie popełnił grzechu, który miał, ma doskonałą więź z Bogiem Ojcem, on doświadczy nie tylko upokorzenia krzyża, chłostania, korony cierniowej, ale na krzyżu doświadczy to, co my powinniśmy doświadczyć. Doświadczy odrzucenia od Boga Ojca. Doświadczy to, czego nigdy wcześniej nie doświadczył. Doświadczy piekła, czyli brak obecności i aprobaty Boga i pełen gniew Boży, który powinien spocząć na mnie i na tobie. Niech nie ominie ten kielich, jeśli to możliwe. O tym kielichu, kielichu Bożego gniewu Chrystus mówi. Nie tylko o samej śmierci fizycznej, ale mówi o śmierci duchowej, którą Chrystus doświadczył, bo śmierć duchowa, sama śmierć, tak, definicja śmierci jest taka, możemy powiedzieć, że to jest rozerwanie więzi. Śmierć fizyczna to jest rozerwanie więzi ducha człowieka z ciałem, tak, to jest to rozerwanie więzi. Śmierć duchowa to jest rozerwanie więzi z Bogiem. Chrystus doświadczył rozerwania tej więzi, zniszczenia więzi, gniewu Bożego. Bóg wylał swój gniew na grzech, na mój twój i twój grzech, na Chrystusa. Czyli tym się różni śmierć Chrystusa od wszystkich innych, być może nawet, można powiedzieć, bardzo bohaterskich śmierci, które możemy podziwiać. Ale Chrystus doświadczył Bożego gniewu z powodu grzechu, który wziął na siebie. Zaraz jeszcze do tego dojdziemy, to jest 21 werset, tak? czy jest to możliwe tylko przez pojednanie, jest możliwe dzięki Bożej woli, dzięki Jego inicjatywie, pojednanie jest możliwe tylko w Chrystusie, przez Chrystusa. I dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał. W miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem poprzez posłuszeństwo wiary, poprzez przyjęcie Bożego dzieła, Bożego daru. Pojednanie jest możliwe tylko poprzez posłuszeństwo wiary, przez posłuszeństwo poddania się Chrystusowi, przyjęcia Jego daru. Przed nawróceniem apostoł Paweł określa ludzi niewierzących jako umarłych duchowo. Biblia tak to określa, umarli duchowo. Po nawróceniu, doświadczeniu zbawienia jesteśmy ożywieni w Chrystusie. Tak? Jesteśmy wzbudzeni z martwych z Chrystusem. Wcześniej byliśmy nieżywi, teraz człowiek, który doświadcza zbawienia w Chrystusie, jest ożywiony, jest żywy. Nieżywy, żywy. Co może zrobić nieżywy? Leżeć i pięknie pachnieć, tak? Tyle może zrobić nieżywy, trup. Trup tyle może, dlatego potrzebne jest, aby został ożywiony przez wiarę w Chrystusa. Tak? Tutaj my, Bóg aktywuje też naszą wiarę, naszą wolę. Tak? Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków. Nasze upadki, nasze grzechy są teraz na Chrystusie. I my możemy doświadczyć wzbudzenia z martwych, duchowego odrodzenia, duchowego wzbudzenia, duchowego zmartwychwstania, można powiedzieć. Czyli pojednanie z Panem Bogiem jest możliwe tylko przez to, dzięki temu, że to Bóg inicjatuje, to jest Jego dzieło. Pojednanie z Bogiem jest możliwe tylko przez przebaczenie w Chrystusie, tylko przez Chrystusa. Pojednanie jest możliwe tylko przez posłuszeństwo wiary. W liście do Rzymian, myślę, że znacie ten werset, ten fragment o wierze właśnie. 10 rozdział, 9-14 wersetu. Rzymian 10:9. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawionym będziesz, albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Powiada bowiem Pismo, każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Nie masz bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy Go wzywają. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Ale jak mają wzywać tego, którego nie uwierzyli, a jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli, a jak mają usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje? A jak mają zwiastować, jeśli nie zostali posłani? Jak napisano, o jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobre nowiny. Wiara. Posłuszeństwo wiary. Wiara rośnie, czy jest wzbudzana też poprzez Słowo Boże. Czyli jak Bóg może w ogóle przebaczyć grzesznikowi? Na jakiej podstawie? Jest to jedyna podstawa właśnie Chrystusa, przez dzieło krzyża, przez to dzieło, że Bóg wylał już swój gniew. Sprawiedliwość została dokonana na krzyżu. Gdyby Bóg po prostu nam przebaczał od tak, to byłoby to niesprawiedliwe. Dlaczego? Ponieważ z samej definicji sprawiedliwości, sprawiedliwość polega na tym, że otrzymujemy to, na co zasługujemy. Jeżeli otrzymujemy to, na co nie zasługujemy, to jest to niesprawiedliwe. tylko dlatego, że Bóg wylał już swój gniew na twój i na mój grzech w Chrystusie, tam na krzyżu. Tylko dzięki temu możemy przyjść do Boga. Tylko dzięki temu Bóg może nam wybaczyć, ponieważ Jego święta sprawiedliwość została już usatysfakcjonowana w Chrystusie, tam na krzyżu. Jak Bóg może nam przebaczyć? Przez dzieło Chrystusa. Chrystus stał się ofiarą zastępczą. Cały system ofiarniczy Starego Testamentu wskazywał na Chrystusa. List do Hebrajczyków to fenomenalnie pokazuje. Wszystko, co było w Starym Testamencie, co dotyczyło świątyni, wszystkich tych ceremonii, cała świątynia, miejsce najświętsze, święte i w ogóle te wszystkie rzeczy wskazywały na Chrystusa. Świątynia jest cieniem, czy była cieniem rzeczywistości, którą jest Chrystus. Bóg Ojciec potraktował Chrystusa jak grzesznika. Jak grzesznika, który dokonał najgorszych, najohydniejszych, najwstrętniejszych grzechów. Bóg tak potraktował Chrystusa, jak najgorszego grzesznika. Po to, aby mógł ciebie i mnie potraktować jak świętego, jak święty. I to jest coś, co trudno często przyjąć, tak? Że Bóg traktuje człowieka, jakby nigdy nie popełnił żadnego grzechu, jakby nigdy nie miał popełnić żadnego grzechu, jeżeli jest w Chrystusie. W Chrystusie Bóg patrzy na mnie, na ciebie, jak na świętych, którzy nigdy nie popełnili żadnego grzechu. Ponieważ ten grzech już został potępiony, został przybity do krzyża. Ten grzech został tam, na drzewie krzyża. I Bóg już nigdy moich i twoich grzechów nie wspomni. Nie dlatego, że ma sklerozę. Nie dlatego, że przymyka oczy na nasze grzechy, ale dlatego, że mój i twój grzech został już potępiony. Już jest tam w Chrystusie. To jest ta wielka zamiana, jak to reformatorzy określali. Chrystus bierze mój grzech, moje wstrętne rzeczy, a ofiaruje mi swoją świętość, swoją sprawiedliwość. Okrywa mnie swoją sprawiedliwością i swoją świętością. To jest ta wielka zamiana, która dokonała się na krzyżu. On stał się grzechem. Ja staję się Bożą sprawiedliwością w Chrystusie. Czy jesteś sprawiedliwy? W praktyce rzecz biorąc, tak w codziennym życiu nie. Ale Chrystus patrzy na nas jak na sprawiedliwych, jak na świętych. Jesteśmy Jego ludem. Jesteśmy Jego dziedzictwem. Jesteśmy kupieni krwią Chrystusa. Jesteśmy kupieni dziełem Chrystusa. Bóg już nie traktuje tych, którzy są w Chrystusie, jak grzeszników. Dlatego też w Nowym Testamencie, gdy czytamy listy i w ogóle Nowy Testament nigdy ludzi wierzących nie nazywa grzesznikami. Jak ich nazywa? Świętymi. Pozdrówcie świętych, którzy są w Koryncie. Pozdrówcie świętych, którzy są tam. Pozdrówcie świętych, którzy są w domu tego i tego. Nie mówię pozdrówcie grzeszników, którzy chwalą Chrystusa. Świętych. Znów, gdy możesz powiedzieć swojemu znajomemu, znajomej, że jesteś święty, czy świętą, jaka będzie reakcja? Może być, często jest taka reakcja, na pewno nie jesteś święty, bo jesteś strasznie dumny, uważając, że jesteś święty. Bo według takiej ludzkiej perspektywy do świętości się dochodzi, tak, swoją siłą, swoimi zabiegami, nie wiem, pielgrzymkami, pokutami, czy jeszcze innymi rzeczami, które nakazuje jakaś religia czy religijność. I wtedy można powiedzieć, że ktoś doszedł do jakiegoś poziomu świętości, tak? Ale nigdy nie dojdzie do doskonałości. To jest prawda. Ale w Chrystusie jesteśmy świętymi. Jesteśmy usprawiedliwionymi grzesznikami. Także podsumowując, pojednanie z Bogiem dokonuje się dzięki inicjatywie Bożej, dziełu Bożemu, to jest Jego dzieło, Jego wola. Pojednanie z Bogiem możliwe jest tylko dzięki Chrystusowi, dzięki dziełu Chrystusa na krzyżu. Pojednanie z Bogiem możliwe jest tylko poprzez posłuszeństwo wiary, przyjęcie Chrystusa, wiarę. Bóg nam przebacza, Bóg nas odnawia, Bóg pragnie, abyśmy żyli w nowości ducha, abyśmy odrzucili starego człowieka z jego uczynkami, a przeoblekli nowego człowieka, który się odnawia nieustannie, tak? Jak mówi apostoł Paweł w liście do Efezjan i Kolosan, to jest akurat. Powstańmy i zachęcam do wspólnych modlitw.